o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam Państwa, zapraszam na kolejne porady zdrowotne. Drodzy Państwo, okres jesienny już prawie w pełni. Pogoda jest różna, ranki czasami chłodne. Jest to czas, kiedy nie zawsze wiemy, jak się ubrać, bo raz się przegrzejemy, raz zmarzniemy. Dzieci też aktywnie będąc na dworze, czasami są zbyt ciepło ubrane, pocą się. Jest to generalnie taki czas, że rozpoczynają się różne infekcje górnych dróg oddechowych. Właśnie szczególnie chyba u dzieci, a dzieci są w grupach, są w przedszkolach, w szkołach i te infekcje dość szybko się rozprzestrzeniają. Przychodzą potem dzieciaki chore do domu. No i pytanie, czy zarażają dorosłych? Dzisiaj na te wszystkie pytania odpowie nam lekarz pediatra, alergolog, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, pani doktor Joanna Matysiak. Witam panią doktor.
Witam panią bardzo serdecznie i państwa wszystkich słuchaczy.
Proszę od razu to pierwsze pytanie, bo chciałabym, żebyśmy rozróżnili, co to znaczy, tak mówimy, zwykłe przeziębienie. Czy to już jest infekcja wirusowa, ja tak myślę, ale proszę to uściślić.
Tak, oczywiście, to potocznie nazywane przez nas wszystkich przeziębienie jest infekcją typowo wirusową. Jest to w języku medycznym, mówiąc fachowo, ostre zapalenie nosa i gardła, które jest wywoływane przez szereg różnych wirusów. Mamy ich setki. Najczęściej są to rynowirusy, bardzo rozpowszechnione, łatwo zakaźne, dlatego infekcje te są tak powszechne i często występujące. Typowymi objawami takiej infekcji jest katar, kaszel, ogólnie gorsze samopoczucie, zazwyczaj z towarzyszącym, zwłaszcza u dzieci, stanem podgorączkowym lub niewielką gorączką. I towarzyszy mu często ból gardła.
Ale to chciałam dopytać, ten kaszel jest związany ze spływaniem wydzieliny
z górnych dróg oddechowych, oczywiście, tak,
nie
z nosa.
Jest, nie jest to pochodzenia ostrzelowego.
Tak, tak, oczywiście. W chorobie przeziębieniowej mówimy tak, oczywiście o zapaleniu górnych dróg oddechowych, czyli nosa, gardła, często zapalenia zatok dodatkowo, zwłaszcza u starszych dzieci czy dorosłych. Natomiast nie mówimy tutaj o zajęciu dolnych dróg oddechowych, czyli o skrzeli płuc.
Dlaczego właśnie, bo już troszkę mówiłam o tej jesieni sprzyjającej infekcjom, ale dlaczego właśnie ta pora roku sprzyja tym stanom chorobowym?
Oczywiście z jednej strony to, co już pani słusznie podkreśliła, przede wszystkim te duże zmiany pogody, tak, wahania temperatur, gdzie dzieci z rana wychodzą do przedszkola, do szkoły i są narażone często na już nawet temperatury w pobliżu zera, gdy w tymczasem w godzinach południowych, popołudniowych, gdy wychodzą na dwór, wychodzą właśnie na powietrze, często jest już cieplutko, często spocą się ubrane w ubranka, które miały rano. W związku z tym tutaj te wahania temperatur jak najbardziej sprzyjają właśnie takim infekcjom przeziębieniowym. Poza tym, no właśnie ten zasadniczy fakt powrotu dzieci po wakacjach do tych zbiorowisk, jakim są żłobka, przedszkola, szkoły, gdzie duża grupa dzieci spotyka się w małych pomieszczeniach i infekcje drogą kropelkową, drogą przez kontakt szerzą się bardzo szybko i bardzo łatwo. Dodatkowym takim czynnikiem, o którym należy tutaj pamiętać, jest też początek sezonu grzewczego. Z mojego punktu widzenia właśnie jako alergologa zawsze widzę to pogorszenie u pacjentów, zwłaszcza uczulonych na roztocze kurzu domowego. Włączamy ogrzewanie w pomieszczeniach, roztocze, które namnożyło się w okresie letnim bardzo obficie, zaczyna się unosić, tak, wraz z ciepłym powietrzem i dodatkowo nasila przewlekłe problemy, jeżeli jest to właśnie dziecko alergiczne czy osoba dorosła z alergią, z astmą. Dodatkowo nasilenie tych procesów przewlekłych w drogach oddechowych sprzyja częstszym infekcjom. Także wzrost zanieczyszczenia powietrza początkiem sezonu grzewczego, niestety, co w naszym kraju ma duże znaczenie, też wpływa negatywnie na dzieci. Wychodzą na dwór i właśnie zamiast bawić się na świeżym powietrzu, często są narażone na wdychanie zanieczyszczeń, które znowuż uszkadzają nabłonek dróg oddechowych, wpływają na częstsze infekcje.
No właśnie, i tutaj pomyślałam w trakcie, no jeśli to mieszkanie mieszkanie dobrze by było przewietrzyć, ale nieraz chcemy otworzyć okno, a tutaj napływa snów.
Tak.
I takie troszeczkę błędne koło się wytwarza. Mm-hmm. Ale też zrodziła mi się taka myśl, że proszę pamiętać o tym, żeby w tym okresie i siebie, i dzieci ubierać na tak zwaną cebulkę. To znaczy zawsze można zdjąć jakieś okrycie, rano jedno okrycie więcej, a potem w południe, kiedy dzieci wychodzą się bawić na placu zabaw, żeby ubrać je wtedy lżej, żeby niekoniecznie się spociły, stosownie wtedy do temperatury i myślę, że my dorośli też mamy z tym ubieraniem w tym okresie problem i tutaj tą cebulkę polecam.
Jak najbardziej.
Pani doktor, kiedy leczymy takimi domowymi metodami, no bo myślę, że to przeziębienie w dużej mierze można pewnie leczyć domowymi metodami, ale może już w jakimś momencie trzeba się udać do lekarza, czy lekarza pediatry, czy swojego lekarza rodzinnego w przypadku starszych.
Oczywiście taka infekcja typowo przeziębieniowa, wirusowa, o niewielkim nasileniu objawów, o których wspomniałam, czyli katar, stan podgorączkowy, niewielki kaszel, może być z powodzeniem leczona w domu, tak zwanym leczeniem objawowym, tak, na które właśnie też składa się między innymi szereg różnych działań takich domowych. Ogólnie leczenie objawowe mamy na myśli tutaj w medycynie, to jest stosowanie preparatów działających właśnie przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Mogą być to preparaty dodatkowo rozrzedzające wydzielinę, działające wykrztuśnie. Mamy szereg takich preparatów farmakologicznych, oczywiście dostępnych w aptece, leków czy dodatkowych suplementów, natomiast wielu możemy zastąpić naturalnymi, takimi domowymi sposobami. Jak najbardziej tutaj polecam, gdyż są to naturalne substancje, które mają swoje działanie przeciwzapalne, właśnie zapobiegające infekcjom, takie jak domowe preparaty typu syrop z cebuli, sok z malin, napary z lipy, miód i inne tutaj produkty.
Imbir też? Herbatka z imbirem?
Oczywiście, też dodatkowo. Ja szczególnie tutaj też polecam, sama stosuję miód, czy ewentualnie inne preparaty, produkty pszczele. No i oczywiście w takiej infekcji przeziębieniowej no podstawą jest też odpoczynek, pozostanie w domu. Często wystarczy krótki okres, 2-3 dni, ale właśnie nie narażanie się na dalsze jakieś niekorzystne tutaj działanie, czy zmian temperatur, czy kontaktu z innymi, kolejnymi infekcjami, co może mieć miejsce, gdy puścimy dziecko do przedszkola, do szkoły, już takie troszeczkę podziębione, no to może załapać kolejną infekcję, bo już układ odpornościowy zwalcza jedną, więc będzie podatny na zainfekowanie się kolejną tutaj drobnoustrojem.
Wspomniała Pani o miodzie, a myślę, że jest Pani specjalistką od pyłku pszczelego.
Generalnie nie tyle od pyłku, co zajmowałam się uczuleniem na, zajmuję się nadal pacjentami uczulonymi na jad pszczeli, konkretnie właśnie pszczelarzami.
Bo myślę, że Pani pisała pracę.
Właśnie z jadu tak? Pszczelego. Tak, tak, tak. Badałam pszczelarzy, ich rodziny w aspekcie właśnie reakcji uczuleniowych po urządleniu przez pszczoły. Tak.
Proszę Państwa, to ja już w tej chwili zapowiadam Państwu, że no zapewne już w przyszłym roku kalendarzowym zaproszę Panią doktor na ten niedzielny program, który prowadzę zawsze w czwartą niedzielę miesiąca i myślę, że wtedy będziemy rozmawiać z Panią doktor przede wszystkim jako z alergologiem. No i myślę, że wtedy o tych pszczołach, tak
jak
ogólnie mówiąc, porozmawiamy. Jeszcze jakieś domowe metody dokładamy do tego leczenia?
Ogólnie chciałam podkreślić, że żeby wiele rodziców pyta, jak wzmocnić tak układ odpornościowy naszego dziecka. Oczywiście nie mamy jakiegoś złotego środka, który będzie tym panaceum na wszystko, ale dbajmy o zdrową dietę dzieci. To regularne odżywianie, spożywanie zdrowych posiłków regularnie, to znaczy 5 razy dziennie, co około tak te 3 godziny. Zastosowanie właśnie tych dodatkowych metod typu łyżeczka miodu dziennie, ewentualnie zastosowanie jakichś dodatkowych właśnie, to co już wspomniałam, preparatów typu syrop z cebuli czy sok z malin, jak najbardziej tutaj poprawia tak funkcjonowanie codzienne naszego układu odpornościowego i wzmacnia tą barierę przed tymi popularnymi infekcjami.
Tak jak pani doktor wspomniała, to ja jeszcze bardziej naciskam na to, że na ten odpoczynek, jeśli, jak to mawiamy, bierze nas jakaś choroba, naprawdę warto się położyć, ten jeden dzień sobie poświęcić. Nie mówię, że koniecznie trzeba cały dzień leżeć, ale tak porządnie się wyspać, wygrzać, jak
właśnie,
to się mawia.
Tak, oczywiście.
I naprawdę wtedy ten organizm nabiera troszkę tych sił na zwalczanie tej infekcji. infekcji. Jeśli to wszystko nie pomoże, to jest wizyta u lekarza i być może podanie antybiotyku. To podanie antybiotyku budzi u pacjentów i u pacjentów starszych i u rodziców małych dzieci zawsze takie kontrowersje, czy już koniecznie ten antybiotyk jest potrzebny. Jak to jest? Kiedy lekarz się decyduje na podanie antybiotyku? Czy te obawy rodziców dzieci szczególnie są słuszne?
Antybiotyki są to preparaty, które są skuteczne i absolutnie zalecane, ale podkreślam, w infekcjach bakteryjnych. Natomiast właśnie u dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym mamy do czynienia przede wszystkim z infekcjami wirusowymi. To wspomniane przez nas przeziębienie, zapalenie gardła, zapalenie nawet krtani czy oskrzeli, które mają przebieg może często nieco bardziej gwałtowny i nasilony, to są wszystko ponad 90% infekcje wirusowe.
To jak poznać, że może zaczyna się bakteryjna?
Jak poznać, kiedy udać się do lekarza? To jest słuszne pytanie. Przede wszystkim naszą czujność powinna zawsze tutaj wzmóc wysoka gorączka. Wysoka to ja mam na myśli powyżej 38,5 stopni Celsjusza, czyli gdy dziecko nam nagle zagorączkuje, ma 39-40 stopni, widzimy po jego stanie ogólnym, że ono czuje się źle. Ono się samo pokłada, jest mniej aktywne, co nie jest naturalne dla dziecka w wieku, zwłaszcza przedszkolnym, gdzie naturalna ruchomość, ta chęć ruchu, biegania, zabawy jest wpisana w naturę dziecka. Gdy ono samo chce odpocząć, kładzie się, zasypia, widzimy, że ono naprawdę czuje się gorzej. Gdy zauważymy pewne tutaj pogorszenie, bo często jest tak, że właśnie zaczyna nam się zwykłym tak zwanym przeziębieniem, ono trwa kilka dni, dziecko ma katarek, kaszelek, niewielki stan podgorączkowy, a nagle nam dojdzie wysoka temperatura, gwałtowne nasilenie kaszlu, kaszel staje się duszący, męczący, wybudza dziecko ze snu, zwłaszcza w nocy. Na przykład do tego dochodzi zmiana charakteru wydzieliny z nosa. Nie jest już to katar śluzowy, przezroczysty, biały czy nawet żółtawy, ale faktycznie taki zielony, jak gęsty. Wydzielina, gęsta wydzielina, przypominający wydzielinę ropną. I wtedy rzeczywiście my widzimy te wskazania, gdzie powinniśmy zastosować antybiotyk. Oczywiście musi o tym zadecydować lekarz, po dokładnym zbadaniu ogólnym dziecka, czyli oglądamy nos, oglądamy gardło, migdałki, oglądamy uszy, osłuchujemy dziecko i jeżeli faktycznie widzimy podstawę do rozpoznania infekcji bakteryjnej, to ten antybiotyk musi być bezwzględnie zastosowany. Także bardzo często podejmujemy w pediatrii tą postawę wyczekującą, tłumaczymy rodzicom, że warto jest unikać antybiotyków, ich nie nadużywać, ale są sytuacje, kiedy musimy po nie sięgnąć. Chciałam tu zaznaczyć, że są też dwie grupy pacjentów. Jedni bardzo słusznie starają się uniknąć nadmiaru tych leków, ponieważ zdają sobie sprawę, że mamy przede wszystkim tutaj do czynienia z infekcjami wirusowymi, ale niejednokrotnie spotykam się jednak z podejściem, że antybiotyk jest lekiem na wszystko i wręcz pacjenci domagają się od razu antybiotyku. Dlatego myślę, że też jest potrzeba tłumaczenia pacjentowi, jego rodzicom, w zależności od wieku pacjenta, kiedy tak naprawdę ten antybiotyk jest potrzebny, bo ta potrzeba edukacji i faktycznie, jeżeli to pacjentowi ładnie wytłumaczymy, to on tutaj też zacznie lepiej do tego podchodzić, lepiej rozumieć ten problem.
Bo ja myślę, że nieraz też tak się zaczyna przy infekcjach, że na przykład pierwszy dzień będzie wysoka gorączka, ale ona potem puszcza, tak powiedzmy.
Tak.
To wtedy też trzeba chyba przyjąć wyczekującą postawę, prawda?
Tak, generalnie oczywiście jeden dzień gorączki też nie jest jeszcze od razu wykładnikiem infekcji bakteryjnej, tak? Często jest tak, jak pani doktor słusznie wspomniała, możemy już oczekiwać, że na drugi, trzeci dzień tej temperatury nie będzie i tak przy infekcjach wirusowych często się zdarza. Ale są infekcje, które rozpoczynają się nagle wysoką gorączką i ta gorączka trwa, tak jak na przykład angina typowo paciorkowcowa, bakteryjna, właśnie gorączka pojawia się nagle pojawia się bardzo silny ból gardła, utrudniający wręcz połykanie i póki nie włączymy antybiotyku, nie będzie poprawy, a zastosowany z kolei słusznie antybiotyk, rzeczywiście z uzasadnieniem, że jest to infekcja bakteryjna, z kolei widzimy bardzo ładną i szybką poprawę stanu zdrowia pacjenta. To są jedna, dwie doby i pacjent przestaje gorączkować, poprawia się jego samopoczucie, widzimy skuteczność naszego leczenia.
Pani doktor, a witaminy? trakcie choroby, niektórzy mówią, że dopiero po chorobie, a w czasie tego przeziębienia, kiedy leczymy tak domowo, czy podawać witamina C?
Tak, a propos witamin, zwłaszcza witaminy C, przeprowadzono wiele badań, ponieważ jak wszyscy wiemy, no jest to taki typowy środek, który stosujemy w profilaktyce przeziębienia, w leczeniu przeziębienia, w leczeniu infekcji. Tymczasem, czy on tak naprawdę jest skuteczny?
No właśnie.
No jest tutaj jednak ten znak zapytania. Mianowicie wielokrotnie przeprowadzone badania dotyczące witaminy C no nie potwierdzają jej skuteczności jako leku na infekcję. Próbowałam nawet tutaj doszukać się do takich fachowych tutaj doniesień naukowych, rzeczywiście potwierdzonych z randomizacją, gdzie jedynie stwierdzono, iż stosowanie witaminy C może nam skrócić nieznacznie czas trwania przeziębienia, ale to było w rzędu 8% u dzieci, 13% u dorosłych, całego czasu trwania przeziębienia, czyli tych zazwyczaj mamy około 7 dni, więc niewielki wpływ. W profilaktyce podobnie. Też w większości badań no nie udowodniono, że profilaktyczne stosowanie witaminy C rzeczywiście pozwala zapobiegać infekcjom, więc tutaj no niestety nie mogę potwierdzić słuszności tego postępowania, ale z drugiej strony tutaj, jeżeli już mówimy o witaminach, to chciałabym tutaj podkreślić zasadność stosowania witaminy D. Zwłaszcza teraz, w okresie tym jesienno-zimowym, w naszym klimacie, tak, mamy standardy postępowania dla Europy tutaj środkowo-wschodniej, które mówią, że jednak większość Polaków ma niedobory tej witaminy, a niedobór witaminy D jednak osłabia działanie układu odpornościowego, dlatego zalecamy tą dawkę profilaktyczną codziennie i to zarówno dziecku, jak i osobie dorosłej.
Właśnie, i osobie dorosłej.
Tak, oczywiście, wszyscy tak naprawdę powinniśmy od września do maja tą dawkę profilaktyczną przyjmować.
Tak, jeszcze tutaj chciałam tak dodać, bo też kiedyś byłam na wykładzie, no i była mowa na temat rutinoskorbinu, który był zawsze taki, prawda, modny, że jak infekcja, to dużo rutinoskorbinu, tak. A tymczasem okazało się, żeby on miał jakieś działanie terapeutyczne, to trzeba było go zjeść bardzo, bardzo, bardzo dużo, ja nie pamiętam
tak,
ile.
Zgadza się, tak.
A pani doktor, stawianie baniek, bo to taka domowa metoda, nie lekarska, że tak powiem. No tak. Ale co pani o tym sądzi?
Stawianie baniek, no popularne od wielu lat, tak, od dziesiątek lat czy nawet więcej stosowane z powodzeniem przez nasze babcie, też mamy. Powiem w ten sposób, jest to metoda jak najbardziej domowa, ale no nie o potwierdzonym działaniu naukowym. Próby tutaj wyjaśnienia, w jaki sposób stawianie baniek mają zadziałać tak stymulująco na układ odpornościowy, co zakładają zwolennicy tej metody, no nie zostało w jakiś sposób potwierdzone, uzasadnione. Generalnie stawianie baniek jest taką metodą wykorzystywaną przede wszystkim jednak w zapaleniach płuc, czyli nie tyle te infekcje przeziębieniowe, górnych dróg oddechowych, co jednak zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc związane z dużą ilością też wydzieliny właśnie w układzie oddechowym, w drogach oddechowych w obrębie oskrzeli. Wiem, że są pacjenci, którzy też sami się do mnie zgłaszają i stosują te metody dodatkowo. No na pewno nie spotkałam się, żeby metoda ta była szkodliwa, w jakiś sposób zadziałała negatywnie na zdrowie dziecka, więc jeżeli tutaj ktoś rzeczywiście widzi poprawę, że działa na niego ta metoda, no nie mam nic przeciwko.
A proszę powiedzieć, na początku postawiłam to pytanie, czy dorośli mogą zarazić się od dzieci? No bo dzieci z przedszkola przynoszą choroby i teraz, no co, mama zaraz się też zarazi, jak to?
Oczywiście dorośli mogą się zarazić, ponieważ są to choroby wysoce zakaźne, bardzo łatwo przenoszone z człowieka na człowieka, przede wszystkim drogą kropelkową, drogą przez kontakt, czyli przez ręce, przez przedmioty. Natomiast układ odpornościowy osoby dorosłej już jest bardziej rozwinięty od układu odpornościowego małego dziecka, zwłaszcza takiego dziecka w wieku przedszkolnym do 5 roku życia, kiedy mamy intensywny rozwój układu immunologicznego. I w związku z tym osoba dorosła, mimo że zarazi się od dziecka, to często tą infekcję przejdzie lżej. To znaczy, może być to nawet przebieg bezobjawowy, czy mówimy skąpoobjawowy, czyli o nieznacznym nasileniu. Zwłaszcza w aspekcie pamięci immunologicznej, ponieważ dorosły miał szansę już wielokrotnie też stykać się z różnymi drobnoustrojami i być może na wiele tych infekcji, na które jego dziecko akurat zachorowuje, on już jest odporny, ma pamięć immunologiczną, przeciwciała, w związku z tym, tak jak po szczepionce, tak i po przejściu oczywiście pewnych infekcji, kolekcji my tą pamięć immunologiczną mamy i wtedy nie chorujemy na te same infekcje, które cierpią aktualnie nasze dzieci. Ale jeżeli właśnie akurat dziecko przyniesie nam do domu tą infekcję, na którą nie chorowaliśmy, no to przebieg może być czasami i nawet cięższy niż u dziecka. Tak się zdarza też w niektórych takich typowo zakaźnych chorobach, jakie znamy, typu ospa wietrzna, gdzie przebieg u osoby dorosłej, jak wiemy, jest dużo cięższy zazwyczaj niż w wieku dziecięcym.
I teraz chciałam zapytać o zapobieganie infekcjom i teraz tutaj aż rodzi się takie pytanie i zresztą pani doktor wspomniała o szczepionkach. Jest to w tej chwili temat budzący dużo emocji wśród rodziców. Wiem, że został postawiony on na forum Sejmu i nie wiem, czy ten temat podejmować, ale proszę się wypowiedzieć o zapobieganiu infekcjom.
Tak, no szczepienie to jest jedna z najważniejszych metod zapobiegania chorobom infekcyjnym. Szczepimy przeciwko tym najgroźniejszym, najniebezpieczniejszym chorobom zakaźnym, tak, typu odra, błonica, tężec, krztusiec, ospa wietrzna.
To są tak zwane szczepienia obowiązkowe.
Tak, obowiązkowe. Mamy też zalecane. Wspomniana przeze mnie ospa wietrzna należy do tych z kolei zalecanych, gdzie tylko niektórzy rodzice decydują się na te szczepienia, ponieważ są one płatne i kosztują dosyć dużo. Natomiast no, jest to najważniejsza i podstawowa metoda zapobiegania infekcjom, która przede wszystkim chroni nasze dziecko przed ciężkimi powikłaniami, a nawet zgonem, który mógłby wystąpić w aspekcie ciężkiej choroby zakaźnej, co miało miejsce jeszcze nie tak dawno, bo kilkadziesiąt lat temu wiemy, że choroby zakaźne dziesiątkowały populację dziecięcą. Natomiast pamiętajmy, że oczywiście nie mamy szczepień na te infekcje wirusowe, które wywołują chorobę przeziębieniową. Tak? Tutaj mamy tak wiele wirusów, to są setki różnych wirusów, na których szczepień no, nie jesteśmy w stanie też wyprodukować. Tak,
bo ciągle się zmieniają.
Oczywiście,
te wirusy.
Oczywiście, one się zmieniają też z sezonu na sezon. Wiemy na przykładzie szczepienia przeciwko grypie, które jak najbardziej jest oczywiście szczepieniem zalecanym, że tutaj pacjent też musi się co rok doszczepiać. Natomiast w aspekcie takich wirusów właśnie jak rynowirusy, wirusy RS, adenowirusy, nie mamy żadnej możliwości szczepienia, więc tutaj ta profilaktyka no, obejmuje taką codzienną higienę, to znaczy właśnie w miarę możliwości uczymy nasze dzieci i sami dbamy o higienę rąk. Częste mycie rąk jest prostą metodą, a tak naprawdę bardzo ważną, bardzo istotną w przenoszeniu tych właśnie codziennych infekcji przedszkolnych, tak, szkolnych. Dalej w zapobieganiu będzie miało też przede wszystkim znaczenie jednak odizolowanie pacjenta, chorego dziecka od grupy, to znaczy gdy faktycznie ono jest przeziębione, kaszle, ma nasilony katar, no to też to, co już wcześniej wspominaliśmy, powinniśmy je zostawić w domu nie, po pierwsze ze względu dla niego, odpoczynek i wzmocnienie organizmu, a też w aspekcie ochrony właśnie pozostałej części dzieci, populacji, tak, grupy danej przedszkolnej czy szkolnej, ponieważ jak ono pójdzie do takiego przedszkola z tą infekcją, no to kilkoro dzieci w najbliższym czasie albo i więcej będzie również zainfekowanych i w ten sposób te infekcje tak łatwo się szerzą. Często potem całe grupy przedszkolne czy całe klasy mamy zdziesiątkowane.
No i drodzy Państwo, myślę, że przy tym zapobieganiu infekcjom już pani doktor tutaj wspomniała, to dbałość o prawidłowe odżywianie, o wypoczynek, o sen. Ja zawsze bardzo to podkreślam w przypadku młodzieży, która często zarywa noce, idzie spać późno, siedzą przy komputerach, godzina pierwsza, druga, a proszę pamiętać, że między tą godziną 24, czyli północą, a godziną trzecią, to jest okres takiej ciszy hormonalnej, gdzie ten organizm wypoczywa i jeśli idziemy spać później, to wcale nie znaczy, że ten okres ciszy hormonalnej się przesuwa, on jest po prostu skracany i mimo, że dłużej śpimy, niekoniecznie ten nasz organizm odpoczywa, dobrze się regeneruje. Pani doktor, czy jeszcze coś w temacie dzisiejszego programu? Wszystko zostało
tak się zastanawiam, tak. No właśnie.
Myślę, że były to bardzo takie cenne informacje, również bardzo praktyczne. Drodzy Państwo, więc dbajmy o siebie, żebyśmy dobrze przeżyli tą jesień, wkroczyli w zimę pełnymi siłami, bo potem przyjdzie też okres taki zimowo-wiosenny, to też troszeczkę taki przełom, gdzie może zimą troszkę mniej mamy warzyw, może troszeczkę mniej, no chociaż w tej chwili ta dostępność owoców i warzyw jest duża, ale też bywa ten okres zimowo-wiosenny, że
tak,
też...
Tak, oczywiście miesiące luty, marzec to miesiące najbardziej tutaj pod względem narażenia na zakażenie wirusem grypy. To najbardziej takie newralgiczne miesiące, więc teraz owszem, te infekcje bardziej przeziębieniowe, a grypa atakuje głównie późną tutaj, zimą, wczesną, wiosną, luty, marzec.
Tak, tak, także proszę troszczyć się, proszę się, żeby dzieciaki nasze troszczyć przed tymi infekcjami, ale również bardzo proszę seniorów, bo w starszym wieku te infekcje bywają trudne, ciężko je przechodzimy, także proszę dbajcie Państwo o siebie. I kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękuję Pani doktor za wszystkie informacje.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Myślę, że na pewno jeszcze z Panią doktor na antenie będziemy się spotykać. Ja dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.